Witam po przerwie. Radiowe Gawędy o Przyrodzie, Radio UWM FM, Wojciech Gotkiewicz. Rozmawiamy dzisiaj o parkach narodowych, o tej wisience na torcie systemu ochrony przyrody w każdym kraju. No i niestety, nasza wisienka jest taka już lekko zwiędła, lekko skwaśniała. A dlaczego? Dlatego, że no niewiele robimy, żeby poprawić tę sytuację. Ta wisienka taka jest. No jest, żeby była, no fajnie się ją widzi, zwłaszcza z daleka. No niemniej jednak nie jest ani smaczna, ani specjalnie efektowna. A tak na dobrą sprawę, gdyby prześledzić historię działań na rzecz ochrony przyrody w Polsce, o tym też chyba kiedyś wspominałem, to można by wysnuć taki no, trochę dziwaczny wniosek, że lepiej to było nawet pod zaborami. Pamiętacie być może Sejm Galicyjski, pierwszy na świecie akt prawny dotyczący ochrony przyrody. Tam konkretnie chodziło o dwa gatunki, o kozicę i świstaka. No niemniej jednak, nie mając państwowości, nie figurując na żadnych mapach jako niepodległe, niezawisłe państwo, tworzyliśmy tego typu przepisy, tworzyliśmy tego typu zapisy, dokumenty i chwała nam za to. A potem przyszła wolność, przyszły zupełnie inne możliwości i jakoś to siadło. W tych czasach już najbardziej nam bliskich był taki okres, kiedy rzeczywiście można było jak gdyby zatknąć się tą nadzieją, że wszystko rusza do przodu, jest super. I to były takie lata 89-2001. To był taki najlepszy czas, jeżeli chodzi o ochronę przyrody w Polsce, gdyż w tym okresie utworzono 9 nowych parków narodowych. Przypominam, że mamy ich w sumie 23, a 17 powiększono. Przy czym taki Bieszczadzki powiększono aż 4-krotnie. Czyli gdybyśmy popatrzyli tylko na ten obszar i wzięli jeszcze pod uwagę fakt, że powierzchnia w ogóle obszarów prawnie chronionych zwiększyła się 2,5-krotnie, no to tak naprawdę olbrzymi sukces. No niestety, przychodzi rok 2001 czy 2001, utworzono Park Narodowy Ujście Warty i tu cała para już niestety zniknęła i już nasz zapał do tworzenia czy zajmowania się przyrodą gdzieś się po prostu ulotnił. Ulotnił w praktyce, dlatego że jeżeli prześledzimy sobie różnego rodzaju koncepcje, dokumenty rządowe, no nie jest tak źle. Gdyż praktycznie w każdym z tych takich ważnych planistycznych dokumentów te parki narodowe się przewijają. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2030. Proszę bardzo. Oczywiście no, nie uczę się takich rzeczy na pamięć, no niemniej jednak w tym dokumencie jest zapis, że powinniśmy zwiększyć liczbę parków, że powinniśmy zadbać o to, żeby te parki były też rozłożone równomiernie. Mamy taki bardzo ważny dokument, jak polityka ekologiczna państwa. To jest dokument cykliczny, on się ukazuje, no nie powiem w odcinkach, ale musi być aktualizowany i w każdej kolejnej nowej polityce, również w tej obowiązującej obecnie, czyli w polityce do roku 2030, również jest zapis mówiący o tym, że parków jest za mało, że liczbę tych parków powinniśmy zdecydowanie zwiększać. No i koniec. Pojawia się mnóstwo publikacji i tutaj już mówię to bez żadnej takiej lekkiej złośliwości, bo mówię o publikacjach ludzi, którzy naprawdę wiedzą, o czym piszą i chcą, żeby to, o czym piszą, trafiło do jak największej liczby odbiorców, w tym do ludzi, którzy decydują, czyli tak zwanych decydentów. No między innymi pan Partyka, pan Choleksa ze współautorami, oni postulowali tworzenie właśnie w swoich publikacjach, począwszy od roku 2010, tworzenie nowych parków. No tutaj zawsze, prawie zawsze pojawia się ta trójka taka, czyli Jurajski, Mazurski, Turnicki, o którym też wcześniej już wspominałem. Też ją pochwalę, bo sprawiło mi to niewątpliwie przyjemność. Byłem recenzentem części planu ochrony Turnickiego Parku Narodowego. On nie powstał do dzisiaj i pewnie nie powstanie. No mam takie, nie wiem, czarne myśli gdzieś mi się kłębią w głowie, dlatego że no, park nie powstaje, ale prowadzone są działania, które powodują, że nie będzie po co tworzyć tego parku za chwilę, gdyż te najcenniejsze obszary zostaną zdewastowane lub jak to chce ta strona druga gospodarczo lepiej wykorzystane. Tu pojawił się nawet ciekawy pomysł właśnie w publikacji Partyki utworzenia podziemnego Parku Narodowego Kopalnia Soli Wieliczka. I tutaj taka mała dygresja. Wydawać by się mogło, że Park Narodowy to jest takie miejsce, które... Może inaczej, taki przykład. Idziemy sobie gdzieś tam w dzicz, znajdujemy tę dzicz i mówimy, ok, nie została przekształcona przez człowieka, stopa ludzka to jest stopa jakiegoś tubylca, który gdzieś tutaj przemierza ten obszar, bo tu mieszka, poluje i po prostu no, ogólnie rzecz ujmując żyje. Więc tu zróbmy park, żebyśmy tego nie zdewastowali i zostawili coś przyszłym pokoleniu. No nie do końca, dlatego że no, takich miejsc jest już bardzo mało. W Europie takich miejsc nie ma po prostu. A więc tak się nie da. Więc poza tym, biorąc pod uwagę ten zapis, który zacytowałem nie do końca pewnie szczegółowo na początku, zapis ustawy o ochronie przyrody, nie mówimy tylko o samej ochronie przyrody, ale również o tych aspektach pobocznych. Czyli tworzenie parków narodowych ma sens również tam, gdzie ta przyroda została przekształcona, bo nawet jeżeli weźmiemy tych naszych nędznych 23 parki, te nasze nędzne 23 parki, to zwróćcie uwagę, że część z tych parków to jest przyroda właśnie już zagospodarowana. Tak mamy w przypadku Parku Kampinoskiego, tak mamy w przypadku, taką sytuację mamy w przypadku Parku chociażby Wielkopolskiego. Bo utworzyła się nowa jakość i ta nowa jakość również jest swego rodzaju cennym obiektem, czy cennym zasobem, który powinniśmy chronić, który powinniśmy chołubić. I tutaj takim przykładem właśnie, który nawiązuje do tej idei, żeby nie tylko dzicz, ale również taka półdzicz, nazwę to tak kolokwialnie, jest chociażby ten Park Narodowy związany z kopalnią soli w Wieliczce. Kolejne publikacje również zwracają uwagę na to, że tych parków jest za mało, to jest po pierwsze, a po drugie, parki narodowe tak naprawdę powinny reprezentować całe środowisko przyrodnicze danego kraju, czyli pokazywać wszystko, co dany kraj ma, co udało się zachować, a w Polsce tak nie jest, bo pozostały jeszcze regiony, chociażby no, Polska północno-wschodnia, ten najbliższy nam obszar, czyli Polska, no, ta część chociażby objęta województwem warmińsko-mazurskim, tutaj mamy nawet na przykład ten krajobraz modoglacjalny, no, niezwykle piękny. Z kimś ostatnio rozmawiałem, że ktoś mi mówił, słuchaj, no dobra, ale szkoda tego miejsca. Ja mówię, wiem, że szkoda, mi też jest szkoda, bo tu jest pięknie. Ja mówię, a pokaż mi takie miejsce na Warmii, gdzie nie jest pięknie, czy dalej na Mazurach. Ale nie mamy tutaj ani jednego parku narodowego, a nasi sąsiedzi z województwa podlaskiego mają 4. Do Mazurskiego Parku Narodowego zresztą za chwilę również dojdę. I te propozycje są na razie propozycje wysuwane przez naukowców, przez ludzi, osoby, które zajmują się właśnie parkami narodowymi. To są propozycje, powiedzmy sobie, dosyć skromne. Tutaj nie ma takiego chcieństwa, zróbmy pół Polski parkiem narodowym, a ludzie niech się do tego dostosują. Nie, mówimy o stworzeniu 10, 100 góra parków narodowych. Też o nie jakiejś bardzo nachalnej powierzchni, tylko parków, które właśnie skupią w sobie to, co jest no, najciekawsze na tym terenie, co ten teren może no, najciekawszego zaoferować. Jeżeli chodzi o Europę, tutaj również jest taki pęd do tego, żeby te obszary prawnie chronione zwiększać. No, między innymi na przykład strategia na rzecz bioróżnorodności do roku 2030. Ona też zakłada, że w Europie mamy ten ostatni czas, kiedy możemy jeszcze zadbać o środowisko, że powinniśmy już w tej chwili założyć, że 30% obszarów lądowych i obszarów wodnych, zwłaszcza morskich, powinno być objęte ochroną i to ochroną ścisłą. Tu chodzi przede wszystkim, pomijam tutaj morza, chodzi o wszystkie lasy pierwotne, o starodrzewy, czyli wracamy do naszego krajobrazu przekształconego i bardzo, bardzo szeroko pojęte mokradła. Generalnie najlepszą sytuacją jest sytuacja taka, kiedy, ale o tym po przerwie.